Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore.
Audiencje dla nowego ambasadora Bułgarii przy Stolicy Apostolskiej, pielgrzymów bawarskich oraz członków Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. To aktualności, o których mówić będziemy już za chwilę. A przy okazji srebrnego jubileuszu tej dykasterii gościem ojca Stanisława Tasiemskiego będzie uczestnicząca od początku jej pracach Wanda Pułtawska. Powiemy także o uroczystościach w Fatimie, którym przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. 13 maja na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto.
Europa winna być świadkiem i zwiastunem dialogu między kulturami i religiami, wskazał na to papież, spotykając się z nowym ambasadorem Bułgarii przy Stolicy Apostolskiej. 65-letni Valentin Wasilew Bożyłow złożył listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI przypomniał, że wzorem dialogu między kulturami mogą być tak czczeni w Bułgarii święci Cyryl i Metody. Dzięki ich apostolskiej gorliwości dobra nowina dotarła do słowiańskich mieszkańców środkowej i wschodniej Europy w ich własnym języku. Ojciec Święty nawiązał do starań Bułgarii o wejście do Unii Europejskiej planowane na przyszły rok. Ze względu na swą historię i dziedzictwo chrześcijańskiej kultury, kraj ten winien przyczyniać się do duchowej odnowy naszego kontynentu. Młodzi ludzie odpychani przez zmaterializowane, indywidualistyczne społeczeństwa szczególnie potrzebują wartości duchowych i moralnych. Papież wskazał też na konieczność sprawiedliwego podziału zasobów między północną a południową częścią naszego globu, gdyż brak równowagi rodzi napięcia i zagrożenia dla pokoju. Ponadto zapewnił, że modli się za ludność Bułgarii dotkniętą niedawno klęską powodzi.
Do chrześcijańskich tradycji Europy, a zwłaszcza swej rodzinnej Bawarii, papież nawiązał również podczas spotkania z pielgrzymami ze Związku Bawarskich Strzelców Górskich. Przybyli oni do Rzymu, by uczcić 90. rocznicę wprowadzenia liturgicznego święta Maryi, patronki Bawarii. Ustanowił je papież Benedykt XV na prośbę ostatniego bawarskiego monarchy, króla Ludwika III. Po raz pierwszy było ono obchodzone 14 maja 1916 roku. Kult maryjny ma jednak w Bawarii o wiele dłuższą tradycję, przypomniał Benedykt XVI, gdy na początku VIII wieku święty Korbinian przybył do Fryzyngii, zastał tam już kościół pod wezwaniem Matki Bożej, a na początku XVII stulecia książę bawarski Maksymilian powierzył opiece Maryi swe księstwo.
Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej jest niezwykle uroczyście obchodzone w miejscu jej objawień w Portugalii. Do sanktuarium w Fatimie przybyło ponad 200 tysięcy pielgrzymów z 22 krajów, w tym dziesiątki biskupów. Dwudniowym uroczystościom przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, świadek zamachu na Jana Pawła II sprzed 25 lat.
Podczas dzisiejszej homilii metropolita krakowski przypomniał, że prawie bezpośrednio po zamachu Jan Paweł II poprosił o kopertę z trzecią tajemnicą fatimską. Od razu pomyślano o zawierzeniu świata niepokalanemu sercu Maryi. Modlitwę napisał papież osobiście, a ponieważ fizycznie nie był w stanie uczestniczyć 7 czerwca 1981 roku w liturgii, nagrał orędzie radiowe. Rok po zamachu, mówił kardynał Dziwisz, Jan Paweł II powtórzył to zawierzenie w Fatimie. 25 marca 1984 roku w jedności ze wszystkimi biskupami świata zawierzył niepokalanemu sercu Maryi ludzi i narody.
Metropolita krakowski zauważył, że zbyt wiele przelano krwi i zbyt wiele błędów powtarzało się na świecie, gdyż to, o co prosiła Maryja, nie zostało spełnione. I przeciwnie, ileż rzeczy zmieniło się po roku 1981 aż po dziś dzień. Ateistyczny komunizm został pokonany, a uciśnione narody mogą żyć w pokoju.
Dziś jestem pewien, że Jan Paweł II jest w domu Ojca. Nie zapominajmy jednak, czego musiał doświadczyć. Dziękujmy Bogu i Najświętszej Matce za jego życie, które w ciągu następnych 24 lat upłynęło na wiernej służbie Bogu, Kościołowi i ludzkości. Dlatego w dobrej wierze przyjąłem zaproszenie biskupa Fatimy, aby przewodniczyć tej uroczystej liturgii. Jestem pokornym sługą tego wielkiego papieża, a równocześnie szczęśliwym świadkiem jego świętości.
Grande papa.
Tymczasem kopia figury Matki Bożej Fatimskiej, peregrynująca w tych miesiącach po Włoszech, przybyła wczoraj do Watykanu. Dziś wzięła ona udział w obchodach tzw. Dnia Pielgrzyma, przygotowanego w Wiecznym Mieście po raz drugi przez Opera Romana Pellegrinaggi, rzymską instytucję zajmującą się organizowaniem pielgrzymek głównie właśnie do Fatimy. W programie Dnia Pielgrzyma znalazła się popołudniowa procesja z figurą Matki Bożej. Poprowadził ją spod Zamku Anioła na plac Świętego Piotra arcybiskup Bombaju kardynał Ivan Diaz. Odmówiono radosne tajemnice różańca. Zamach na papieża przypomniano odczytaniem wypowiedzi Jana Pawła II i Stanisława Dziwisza z książki Pamięć i tożsamość. Następnie okolicznościową mszę dla pielgrzymów sprawował w Bazylice Watykańskiej kardynał Camillo Ruini.
Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Te słowa z adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio przytoczył Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami kończącej się dzisiaj sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Papież przypomniał dalekowzroczną troskę o rodzinę, jaką okazywali jego poprzednicy, w tym zwłaszcza Jan Paweł II. To on założył 25 lat temu Papieską Radę do Spraw Rodziny. Benedykt XVI wskazał, że rodzina oparta na małżeństwie jest podstawą społeczeństwa, ważną tak dla wierzących, jak i dla niewierzących. Wobec niewłaściwych koncepcji człowieka, wolności i ludzkiej miłości w dzisiejszym świecie musimy niestrudzenie głosić prawdę o rodzinie.
Wzrasta niestety liczba separacji i rozwodów, które rozrywają jedność rodziny i stwarzają liczne problemy dzieciom będącym niewinnymi ofiarami takich sytuacji. Trwałość rodziny jest dziś szczególnie zagrożona. By ją chronić, często trzeba iść pod prąd dominującej kultury. Wymaga to cierpliwości, wysiłku, poświęcenia i stałego dążenia do tego, aby się nawzajem rozumieć. Jednak również dziś małżonkowie mogą pokonać trudności i pozostać wierni swemu powołaniu, uciekając się do Bożej pomocy przez modlitwę i uczestnicząc regularnie w sakramentach, zwłaszcza Eucharystii. Jedność i trwałość rodzin pomaga społeczeństwu oddychać autentycznie ludzkimi wartościami i otwierać się na Ewangelię. Przyczynia się do tego apostolstwo licznych ruchów powołanych do działania na tym polu w zgodnym porozumieniu z diecezjami i parafiami.
Mówiąc o konieczności respektowania poczętego życia, papież zwrócił uwagę, że postęp wiedzy i techniki staje się zagrożeniem, gdy człowiek usiłuje zająć miejsce Boga. Wskazał na znaczenie właściwie rozumianej miłości małżeńskiej. Wyraził radość, że wielu młodych ludzi odkrywa dziś wartość czystości. Benedykt XVI zachęcił wszystkie diecezje świata do udziału w lipcowym spotkaniu rodzin w Walencji w Hiszpanii, w którym on również zamierza uczestniczyć. Watykańskie Biuro Prasowe precyzowało, że papieska wizyta odbędzie się w dniach 8 i 9 lipca.
W pracach Papieskiej Rady do Spraw Rodziny uczestniczy od samego początku pani profesor Wanda Pułtawska. Jaki jest charakter obecnej sesji?
Papieska Rada do Spraw Rodziny właśnie kończy 25 lat swojego istnienia. I jest to o tyle szczególna rocznica, że proszę pamiętać, Papieska Rada do Spraw Rodziny powstała w dniu tragicznym 13 maja w 1981 roku. To są te dwie instytucje, które Ojciec Święty wtedy powołał. Instytut dla Rodziny przy Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim i Papieską Radę do Spraw Rodziny, która po raz pierwszy składała się z samych ludzi świeckich, 25 par małżeńskich z całego świata i z 5 biskupów po jednym dla każdego kontynentu. Przez cały czas był zawsze biskup polski, w tej chwili ksiądz biskup Stefanek, ale była traktowana przez Ojca Świętego jak takie oczko w głowie, bo mówił wręcz, że te dwie instytucje okupił własną krwią, bo to właśnie miał ogłosić powstanie tych instytucji wtedy, kiedy został raniony i pragnęli go usunąć. Ta papieska rada jest jednym z dalszych inicjatyw Jana Pawła II w celu ratowania rodziny. Zawsze dbał o rodzinę, założył Instytut Rodziny w Krakowie, a to było dalszym ciągiem jego starań, żeby rodzina była, jak on mówił, Bogiem silna. 25 par małżeńskich zmienia się co 5 lat, natomiast kilka par zostaje jako takie, które podtrzymują ciągłość działania. Te, które były mianowane bezpośrednio przez Ojca Świętego, my jesteśmy z mężem od początku. Jest też taka para z Niemiec, państwa Martinów i z Francji Meyerów, którzy są przez cały czas. Śmiejemy się, że jesteśmy starsi niż nasz przewodniczący, który jest tutaj na poziomie kardynała. To było podniesienie instytucję do wyższej rangi. Wcześniej był tylko taki komitet służący rodzinie, a ojciec święty Jan Paweł II chciał to podnieść na wyższą rangę, żeby objąć bardziej duszpasterstwo świat cały. Te grupy są oczywiście z różnych krajów. Stosunkowo mała reprezentacja była krajów wschodnich za czasów komunistycznych, bo jak wiadomo były trudności z paszportami. W tej chwili jest tak jak zawsze 25 par małżeńskich i ksiądz biskup Stefanek jest ze strony Polski, a także Europy. Sesja aktualna zawsze zaczyna się najpierw sprawozdaniem z poszczególnych krajów. System był taki, niezależnie od tematu, jaki był wiodący, to chodzi o to, że ludzie, którzy są członkami, pracują w swoich krajach i przynoszą informacje, co się dzieje. Prawdę mówiąc, są to wiadomości zawsze dość podobne, bo rodzina jest zagrożona wszędzie jednakowo.
Jakie to są wyzwania polityczne, społeczne, przed którymi staje dzisiaj rodzina?
Przez cały czas trwania, to już jest 25 lat trwania tej Rady do spraw rodziny, były kolejno omawiane tematy różne. Rodzina i polityka, rodzina a przygotowanie do małżeństwa, rodzina a etyka i tak dalej. W tej chwili jest bardziej sprawozdawcze, ale zagrożenia są jednakowe. Jest zagrożona trwałość rodziny. Ostatnia sesja rok temu, która była, wykazała informacje, które przynosili ludzie. Dokładnie takie samo wszędzie. Małżeństwo jest zagrożone w swojej instytucji wręcz od strony prawnej, bo w tej chwili nawet definicji pełnej małżeństwa nie ma. Jest zagrożenie od strony etyki, ponieważ w poszczególnych krajach prawodawstwo ulega demoralizacji i zatwierdza się takie zachowania, które dawniej były uważane za niemożliwe i niesprawiedliwe. W tej chwili jest problem zagrożenia tym, że rodzina może być stworzona przez osoby z jednej płci, że dziecko może być traktowane jako przedmiot manipulacji, że są problemy już nawet nie tylko nieszanowania sakramentu małżeństwa, ale wręcz ludzie nie zawierają żadnych związków, są tak zwane związki wolne. To wszystko jest tematem naszych rozważań i sprawozdań. Jest pewna grupa osób, które w danych krajach bronią przede wszystkim życia dziecka, bo to ciągle zagrożone. Prawie w całym świecie jest prawo, które pozwala na aborcję. Teraz jest prawo, które pozwala na manipulację małym dzieckiem, tak zwanym embrionem. Ostatnia sesja, która była rok temu u nas, traktowała z kolei problem manipulacji dzieckiem poczętym, które jest schowane w lodówce, czeka nie wiadomo na co, bo część będzie do transplantacji, ale część po prostu zostaje potem przymusowo zabita. Więc cały problem etyczny jest zagrożona świętość rodziny, co najbardziej leżało na sercu Ojcu Świętemu. Porównuje się zachowania w różnych krajach. W tej chwili w naszej sesji są relacje z Ameryki Łacińskiej, z Europy, najmniej wiadomości z Europy Wschodniej, świata arabskiego. No w ogóle jest takie nastawienie, że chcemy wiedzieć, co się dzieje z rodziną w całym świecie. I problem polityki, ponieważ jeszcze jest problem ratowania rodziny poprzez lokalne zarządzenia poszczególnych ustawodawstw, bo przecież rodzina powinna być chroniona prawem w każdym kraju, więc jest cały problem relacji tych, którzy biorą udział w polityce zarówno europejskiej, jak i światowej i takie referaty są przewidziane. Akademia oprócz członków ma swoich konsultorów, do których należą różni specjaliści prawa, medycyny, księża, kardynałowie. To jest grupa, która doradczo jest zapraszana do poszczególnych tematów.
Papieska Rada do Spraw Rodziny troszczy się również o to, żeby wypracowywać programy duszpasterstwa Kościoła. Czy można dostrzec na przestrzeni ćwierć wieku postęp Kościoła właśnie w tym traktowaniu rodziny, przygotowaniu młodych ludzi do zawierania małżeństwa, a potem również pomoc w różnych sytuacjach kryzysowych?
Rada do spraw rodziny nie ma mocy egzekutora. Jest tylko doradcza, ale kolejno były omawiane sprawy i wydawane dokumenty. Taki podstawowy dokument na przykład w ogóle o koncepcji płciowości w świetle antropologii chrześcijańskiej. Był dokument, jak przygotować młodych do małżeństwa. Był dokument do kapłanów, jak traktować małżeństwa w konfesjonale. Cały szereg poszczególnych tematów, które kolejno były opracowywane, jak traktować małżeństwa, które de facto są rodzicami, a nie są małżonkami, jak traktować małżeństwa, które są niesakramentalne, których jest coraz więcej. Poszczególni biskupi zgłaszali się, że mają olbrzymią ilość takich przypadków, wręcz nieraz większość w diecezjach, więc jest cały problem trudności, które są. Czy te dokumenty mają wpływ? Myślę, że bardziej można zapytywać, jak działają poszczególne episkopaty. No jest struktura taka, że w każdej diecezji jest odpowiedzialny biskup za sprawy rodziny i ci księża biskupi od czasu do czasu zapraszani właśnie przez naszą radę, kolejną Europę, potem Amerykę, bo nie wszystko naraz się robi. Osobiście myślę, że bardziej chodzi o działalność w terenie niż o wydawanie poszczególnych dokumentów, bo najpiękniejsze dokumenty o rodzinie wydał sam Ojciec Święty Jan Paweł II, który tylko trzeba studiować, czytać, jak ksiądz biskup Stefanek dziękował Ojcu Świętemu za list do rodzin, to Ojciec Święty mu przerwał te podziękowania, powiedział nie dziękujcie, a czytajcie. Dokumentów jest dość, tylko chodzi o to, żeby ktoś się zajął rozpowszechnianiem, no i realizowaniem. Proszę pamiętać, bo w pierwszej sesji papieskiej Rady do Spraw Rodziny Ojciec Święty wręcz organizował synod do spraw rodziny, który przyniósł różnego rodzaju postulaty i także konkretne projekty pracy duszpasterskiej w terenie. Wówczas Ojciec Święty mówi po pierwsze, że praca powinna być kluczem parafii, a ponadto popierał wszelkie ruchy rodzin, które miały na celu pogłębienie życia religijnego i właśnie uzdrowienia nieprawidłowych postaw. Wszystkie te ruchy Ojciec Święty popierał i dawał placet na tę działalność laikatu. Zresztą stawiał taką tezę, że sakrament małżeństwa jest celem działania ludzi świeckich, a ksiądz tylko asystuje. Więc tu nie tyle chodzi o to, co czyni Kościół, tylko jak działają sami ludzie świeccy, którzy mają odpowiedzialność za to. Myślę, że tu jest najważniejsze zadania duszpasterskie w terenie, a nie tylko konkretne dyrektywy, które mogą przyjść z Kościoła, bo te już są wystarczająco zorganizowane i podane do wiadomości.
25 lat pracy Papieskiej Rady dla Spraw Rodziny to jest też ćwierć wieku z życia pani profesor. Co wydaje się pani profesor szczególnie w tym ćwierćwieczu ważne, które z tych różnych spotkań wywarły na pani profesor największe wrażenie?
Jestem jednak optymistką, bo myślę, że przez te 25 lat bardzo wzrosła świadomość ludzi na temat, co to jest małżeństwo, jego na przykład duchowość. Dawniej nikt nie wiedział, co to znaczy duchowość małżeństwa, nikt nie wiedział, co to znaczy czystość małżeństwa. Wszyscy, jak się używało pojęcia czystość, była mowa o dziewczynie dziewiczej, a w tej chwili jest pogłębiona wiedza, jaka ma być ta duchowość między małżonkami, bo przecież małżeństwo ma być drogą ich wspólną do nieba. Ja osobiście myślę, że najskuteczniejsza działalność to jest właśnie z młodzieżą, bo oni są otwarci na prawdziwość. I osobiście mam doświadczenia, że studenci Instytutu Rodziny, który Ojciec Święty powołał, zawierając swoje małżeństwa, realizują je w sposób bardziej prawidłowy i bardziej przybliżony do świętości niż ci, którzy nie mieli okazji się zastanawiać nad rodziną, bo osobiście myślę, że trzeba refleksji. Ojciec Święty do tego zmierzał i te wszystkie inicjatywy dążą, żeby się spytali ludzie, którzy pomyślą na tym, co należy poprawić, co należy zmienić. W tej chwili zaangażowanych ludzi w obronie życia jest znacznie więcej niż było 20 lat temu. Świadomość, że dziecko niepoczęte, nieurodzone jest człowiekiem, osobą ludzką, jest w tej chwili powszechna. Tu nie ma już takiej sytuacji, żeby ktoś uważał, że to jeszcze nie jest człowiek. To jest człowiek, jest tylko kwestia dania mu pełnych praw społecznych, bo tu stoi na przeszkodzie ludzki egoizm. Cała ta walka o świętość życia, która się wyraziła zresztą w tym, że Jan Paweł II ustanowił Dzień Świętości Życia. Myślę, że to jest najważniejszy moment, uratować świętość małżeństwa poprzez z jednej strony działalność ludzi świeckich, z drugiej strony przykład. Ojciec Święty wzywał do tego, żeby te pary małżeńskie, te ruchy małżeńskie, które potrafią zrealizować małżeństwo tak, jak Pan Bóg zaplanował, są szczęśliwe, trwają w związku małżeńskim, żeby po prostu dawały świadectwo. I takie inicjatywy są i jest ich na szczęście coraz więcej.
Dziękuję bardzo, mówiła pani profesor Wanda Pułtawska, członek Papieskiej Rady do Spraw Rodziny.
God has made us a family and together we will grow in love.
A rozmowę przeprowadził ojciec Stanisław Tasiemski. W sobotnim wydaniu magazynu z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.
And we will forgive one another as together we grow.